Pamiętacie, kiedy nastąpiło poruszenie duchowe? Jak umarł Jan Paweł II. Tu nie było żadnego cudu. Stary, schorowany człowiek umarł. Schorowany człowiek, który często do nas przyjeżdżał do Polski, pozdrawiał nas, pamiętał o nas, modlił się za nas. Jak on umarł, to ludzie, no różne były motywy, ale chęć taka bycia blisko papieża, jego świata. Niektórzy na pewno chcieli mu się tą spowiedzią jakoś odwdzięczyć za to, co on dla nich zrobił. Ale to było poruszenie świat, poruszenie serc. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję się słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pierwsze zdanie tak bardzo pozytywnie nas nastraja do apostołów. Oni proszą Jezusa, przymnóż nam wiary. Przyznają się do tego, że im wiary brakuje. Przyznają się do tego, że ich wiara jest słaba albo w ogóle jej nie ma. I przychodzą z Chrystusa po prośbie. Nie składają żadnych szumnych deklaracji. Panie, my będziemy z Tobą, my wierzymy w Ciebie, my to wszystko akceptujemy. Nie, po prostu widać, że to się zaczyna im trochę sypać. Na mszy świętej mamy zawsze fragment Ewangelii. Warto jest nieraz sięgnąć do Księgi Biblii, żeby zobaczyć umiejscowienie tego fragmentu w jakiejś sytuacji. Ja wam, bracia i siostry, przypomnę, że tuż przed tym wydarzeniem, kiedy proszą apostołowie, przymnóż nam wiary, Chrystus głosi opowieść, przypowieść o bogaczu i Łazarzu, która dla Żydów była po prostu szokiem. Dla Żydów bogaty to był błogosławiony przez ojca. Bogaty to był taki, co porządnie żyje, a biedak to był ten, co żył źle i dlatego Pan Bóg pokarał go biedą. Natomiast Jezus odwraca sytuację. Biedak idzie do nieba, bogacz będzie gdzieś tam w piekle cierpiał pragnienie. Potem jeszcze Jezus powiedział o absolutnej nierozerwalności małżeństwa. Potem Jezus powiedział o obrotnym rządcy, który nieuczciwie wypisywał te kwity tam na beczki. No i apostołowie są tą nauką, jakbyśmy powiedzieli językiem potocznym, skołowani. Oni już mają ochotę powtórzyć za innymi twarda to mowa. I mówią, przymnóż nam wiary, bo my w to wszystko zaczynamy mieć tu jakiś pewien bałagan. Tak to wyczuwam. Przymnóż nam wiary. Nam się wydaje, że ten temat przymnażania wiary nas jakoś nie dotyczy. Nie pamiętam, czy ktoś kiedyś dał intencję mszy świętej o wiarę dla mnie. O wiarę dla rodziców, dla brata, tak. Ale my obecni tu w Kościele mówimy, że wierzymy. I chociaż przyznajemy, że wiara jest darem, to gdzieś w głębi ducha, może tutaj zbytnio ogólniam, ale nasza wiara wydaje się nam, że wynika z naszej analizy. No, jest Kościół, jest Eucharystia, są papieże, jest dzieje chrześcijaństwa, jest Biblia, ta nieprawdopodobnie mądra księga. Ja to akceptuję, ja to przemyślałem, ja rozmawiałem, patrzyłem na inne wiary i ta chrześcijańska wiara to jest moja wiara, bo ja tak oceniłem. Podobnie jak oceniamy, czy uwierzyć jakiemuś domokrążnemu handlarzowi, czy politykowi, czy sąsiadowi, który mówi, że tam gdzieś nad morzem jest dobry ośrodek czasowy, czy mu uwierzyć, czy pojechać, to zależy ode mnie, od mojej analizy za i przeciw. I wydaje nam się, że jeśli chodzi o wiarę, tą chrześcijańską, no to przeanalizowaliśmy, zastanowiliśmy się i jesteśmy chrześcijanami. Natomiast tak nie jest. Spotkałem kiedyś pewnego pana świeckiego, który był takim aktywnym działaczem parafialnym, no, rodzina ultrareligijna. No ale i jak mi mówił, nigdy się nie spodziewał, że będzie miał problemy z wiarą. A zaczęły się problemy z wiarą wraz z romansem z pewną panią. I on tak był z nią związany tam miesiąc, drugi, trzeci, piąty. I mówił mi, proszę, za pół roku coś mnie tak Kościół się przestał podobać. Coś mnie tak zaczął drażnić. Coś te wszystkie in vitro, coś te wszystkie aborcje, to mnie zaczęło tak jakoś... Zacząłem słuchać świata i zobaczyłem, że świat mówi pięknie, logicznie, że każda kobieta ma swój brzuch i ma do niego prawo, co tam jest w tym brzuchu. Zacząłem czytać książki, które kiedyś mnie zachwycały, religijne książki, żeby obudzić sobie wiarę, a to nic. Te książki zaczęły mnie nudzić. modlitwa stała się, i zobaczyłem rzecz, która wydawała mi się niemożliwa. Zacząłem tracić wiarę. I powiedziałem temu panu parę słów, jakby może próbować, żeby ją odzyskać i umocnić. Nie wiem, jak to się dalej skończyło, bo się nie spotkaliśmy. Ale pamiętam przerażenie w oczach tego człowieka, że ja tracę wiarę. Mimo, że wszystko dookoła jest tak samo, nic się nie zmieniło, tylko właśnie grzech. Kiedy w głębi serca mówiłem Panu Bogu nie, to automatycznie zacząłem jakoś tracić poczucie przynależności do świata Królestwa Niebieskiego. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas może stracić wiarę. Ksiądz, siostra, świecki, ultrakatolik, grzesznik może stracić wiarę. Trzeba się o nią naprawdę troszczyć i naprawdę o nią modlić. Chrystus ten problem wiary wiąże z byciem sługą. Mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Pamiętacie Kanę Galilejską? Tam jest takie zdanie. Po skosztowaniu wina starosta weselny nie wiedział, skąd ono pochodzi, lecz słudzy wiedzieli. Słudzy wiedzieli. Mi to zdanie bardzo często się przypomina, że jeśli chcesz wiedzieć, znać Boże sprawy, rozumieć Boże sprawy, mieć kontakt z Chrystusem, musisz być sługą. Sługa wie. Jezus jakby mówi, jeśli chcesz mnie mieć, musisz być na tyle pokorny, że będziesz służył. Zachowaj jasny osąd, kto jest Panem i kim jesteś Ty. Starosta nie wiedział, słudzy wiedzieli. Ksiądz Grzywosz w jednej z rekolekcji opowiada, jak rozmawiał już chyba w szpitalu nawet z bardzo starym księdzem, duszpasterzem, który no pięknie służył przez tam 70-80 lat ludziom w duszpasterstwie. I ksiądz Krzysztof, młody kapłan, powiedział do tego starszego: wie ksiądz, jestem zadowolony z parafii, na której teraz jestem. Zadowolony. No on mało podobno z łóżka nie wyskoczył. Zadowolony? Zadowolony to ty możesz być z iPoda, rybek w akwarium i z samochodu możesz być zadowolony. A ty masz służyć ludziom, służyć i być szczęśliwym. To samo dotyczy małżeństwa. Jestem zadowolony z żony. Z pralki możesz być zadowolony. Z maszynki do golenia możesz być zadowolony. W domu masz służyć żonie, dzieciom. Oczywiście żona tobie też i dzieci tobie też, bo to jest wymienna służba. I mamy być szczęśliwi, a nie zadowoleni. To jest chyba ważna różnica. W Ewangelii Mateusza napisano: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby służyć, aby mu służono, lecz aby służyć. Popatrzcie na Jordan. Jezus przychodzi, zanurza się w Jordanie i Bóg mówi: to jest mój Syn umiłowany. Teologowie dyskutują na temat, jak to było z tą samoświadomością Chrystusa, że On jest Synem Bożym, że On jest Mesjaszem, że Zbawicielem. Przeważa koncepcja, że Chrystus nie od razu jako dziecko wszystko wiedział i w przedszkolu rozwiązywał całki, czy jakieś tam z nie wiadomo trzeciego stopnia. Jezus, pisze Ewangelia, był im posłuszny i wzrastał w mądrości. I dla Jezusa to też jest ważny moment, kiedy On się dowiaduje, kiedy ten głos potwierdza: to jest mój Syn umiłowany. I On idzie na pustynię, czytałem takie teologiczne rozważania, żeby się zastanowić: jestem Synem Bożym, jak to przeżywać? Jaki ja mam być jako ten Syn Boży? Szatan od razu przychodzi i mówi: przywileje, stary, przywileje, ty jesteś uprzywilejowany, jesteś Synem Bożym. A więc niech ci się w pas kłaniają, ty w majestacie błysku słońca będziesz wszedł przez ziemię, niewolników swoich powalisz na kolana. Szatan miał taką koncepcję majestatu, wielkości, siły i rozwiązań doczesnych. Natomiast Chrystus przyjmuje wersję sługi, sługa Jahwe. Ta pieśń zapisana w księdze Izajasza bardzo szybko została przez chrześcijan związana z osobą Jezusa Chrystusa. Uniżony sługa Jahwe. Jezus jest ten, który służy. Już taki dobitny obraz chciał, żebyśmy to zapamiętali. Wtedy przed ostatnią wieczerzą umył im nogi. Umył im nogi. On mistrz i Pan umył nogi. Jezus, powtarzam, szatan chciałby, żeby to było siłowe rozwiązanie. Kochani, można widzieć te cuda, które widział Jezus i nie wierzyć. Apostołowie widzieli cuda z bliska, byli w Kanie, też pili to wino i wiedzieli, skąd ono pochodzi. A jednak w Jezusa zaczynali wątpić. Często to wam powtarzam, najbardziej pocieszający dla nas grzeszników fragment Ewangelii, to jest wniebowstąpienie. Jezus wstępuje do nieba, fanfary, wielki finał, wszystkie reflektory, Jezus wstępuje do nieba i jedno zdanie ewangelisty: niektórzy zaś wątpili w Niego. Po zmartwychwstaniu, powstaniu z grobów, po zesłaniu Ducha Świętego, niektórzy zaś, jeszcze przepraszam, to było przed zesłaniem, ale po tym przekazaniu całej prawdy, Jezus mówi: powiedziałem wam wszystko, Już was nie nazywam niewolnikami, tylko jesteście moimi przyjaciółmi. Przyjaciel przyjacielowi mówi wszystko. Człowieka można powalić na kolana. Kochani, 4 lata temu w Sokółce dokonał się ten cud. Pamiętacie, hostia, która upadła na ziemię, potem przemieniła się po części w krew. 2 patomorfologów to badało, profesorów z Białegostoku. Jednoznacznie 2 nierozdzielne badania wykazują to samo. To jest ciało, tkanka człowieka, tkanka ludzkiego serca. To jest tkanka ludzkiego serca w ciężkiej agonii, człowieka w ciężkiej agonii. Czy państwo słyszeliście, żeby się ktoś w Polsce nawrócił od tej wiadomości, że się taki cud w Sokółce stał? Przecież to teoretycznie wszyscy niedowiarkowie powinni jechać, wynająć jeszcze tam jednego patomorfologa czy kogoś, zbadać. No, jeśli się takie rzeczy dzieją, no to Bóg ewidentnie jest. Do Sokółki jeżdżą pielgrzymki i ludzie tam doznają cudów. Takie są relacje. Ale to nie nastąpiły masowe nawrócenia czy poruszenia serca. Bo człowieka, Bóg chce dotrzeć do serca ludzkiego, a nie tylko poskromić jego zmysły, poskromić jego ludzką siłę. Pamiętacie, kiedy nastąpiło poruszenie duchowe? Jak umarł Jan Paweł II. Tu nie było żadnego cudu. Stary, schorowany człowiek umarł. Schorowany człowiek, który często do nas przyjeżdżał do Polski, pozdrawiał nas, pamiętał o nas, modlił się za nas. I jak on umarł, to ludzie, no różne były motywy, ale chęć taka bycia blisko papieża, jego świata. Niektórzy na pewno chcieli mu się tą spowiedzią jakoś odwdzięczyć za to, co on dla nich zrobił. Ale to było poruszenie świat, poruszenie serc. Pamiętam, kiedy czytałem relację właśnie z tego wieczoru, kiedy papież umarł i tam było, jak ludzie reagowali. Jeden dziennikarz pisze, zadzwonił do mnie kolega z Moskwy i mówi, papież nie żyje. I mówi, wódka przestała smakować. Ktoś powiedział, no to poruszenie serca do głębi. Ale powtarzam, Jezus przychodzi jako człowiek do nas, do ludzi i chce naszych serc. Każdy oczywiście może mu odmówić. Wiecie, i chce naszych serc przez to, że nam służy. Jezus siedzi w konfesjonale, Jezus odprawia mszę świętą, Jezus troszczy się o Kościół. Jezus chce, żeby to wszystko było dla was, dla nas wszystkich dostępne i takie przyjazne, zdolne do przyjęcia przez nasze serca. Nie wiem, czy słyszeliście, ale od X wieku przypisuje się każdemu papieżowi tytuł Servus Servorum Dei. Że papież jest sługą sług Bożych. My jesteśmy sługami Bożymi, cały Kościół to słudzy Boży. A papież jest tym, który właśnie służy całemu temu zgromadzeniu. I to jest pytanie. Może ktoś z was obecnych w kościele uważa, że ma ciągle jakąś taką depresję, smutek, że mu w życiu nie przychodzi. Sprawdźcie to. Czy jest ktoś, komu służysz? Edyta Stein jeszcze się nie nawróciła, a już powiedziała takie zdanie. Człowiek się rodzi po to, żeby służyć. My jesteśmy skonstruowani na służbę. Drodzy bracia i siostry, cały świat jest skonstruowany na służbę. Las służy roślinom, rośliny służą zwierzętom, zwierzęta służą ludziom. Wszystko, my też służymy. Całej tej konstrukcji rzeczywistości opartej o służbie. Jest wielu ludzi, którzy nigdy nikomu nie usłużyło. A co to ja służącą jestem? A co to ja służącym jestem? Jak zapłaci, to zrobię. Możemy kontrakt podpisać. Tamten świat był inny z czasów Jezusa, wtedy jeszcze niewolnictwo było. Ludzi się sprzedawało, kupowało. Ale czy jesteśmy po to, żeby służyć? Czy chcę być darem dla innych? Proszę zwrócić uwagę, że nawet w etymologii słowa służyć jest słowo żyć. Żyć. Może tego, że brakuje ci życia, to dlatego, że brakuje tej służby. Służyć. Ktoś powiedział, życie ludzkie ma 2 okresy. Pierwszy okres to jest przygotowanie do służby, a drugi okres w życiu to jest realizowanie służby. Pytam was studentów, którzy chcecie być adwokatami, lekarzami, czy myślicie o tym, żeby dobry zawód zdobyć, no dobrej firmy się załapać, żeby zarabiać dużo, no satysfakcję mieć z realizacji swoich talentów, ale czy myślicie też o tym, że będę mógł służyć drugiemu człowiekowi i Chrystus mnie do tego powołuje, takiego mnie widzi. Coś, co oddajemy drugiemu człowiekowi, bardziej mamy. Proszę to zrozumieć. Jeśli na przykład opowiadasz komuś film, widziałeś piękny film i komuś go opowiadasz, to sprawdzono to. Dłużej ten film ty będziesz pamiętał. I w głębiej w niego wejdziesz, kiedy z człowiekiem opowiesz mu o tym filmie, porozmawiasz o tym filmie. Za chwilę na ołtarzu będzie hostia. Oddamy ją Bogu Ojcu. Czy przestaniemy ją mieć? Nie. Ona będzie dalej na ołtarzu i biały chleb nakarmi nas dzisiaj tych wszystkich. Pamiętam, kiedy pani opowiadała mi takie świadectwo. Miała 3 córki. Pierwszą wydała, jak to się mówi, za mąż. Drugą wydała, trzecia, najbardziej ukochana, tak między nami mówiąc, córeczka mamusi, powiedziała, że idzie do klasztoru. No i matka się załamała. No była wierząca, ale nie aż tak, żeby córkę oddawać. A tu córka, że idzie do klasztoru. Proszę księdza, po latach stwierdzam, że absolutnie najlepszy kontakt i najczęstszy mam z tą córką zakonnicą. Ona wpada do domu raz, 2 razy do roku na parę dni, ale ja u niej w klasztorze kiedyś byłam na wakacje 2 tygodnie. Piszemy do siebie listy, piszemy do siebie teraz SMS-y i pozostałe 2 córki mają swoich mężów, swoje dzieci, swoje rodziny. Oni tam nie mają czasu, żeby mnie na 2 tygodnie do siebie zaprosić, ani możliwości. A z tą córką, którą oddałam Bogu, mamy najlepszy kontakt. Rzeczywiście sprawdza się Ewangelia, cokolwiek Bogu oddacie, co Mu oddamy, to zwróci się dla nas 100-krotnie. Myślę, że robiąc plany na ten nowy rok akademicki, warto też pomyśleć o tym postawie służby. O tym, żebyśmy nie tylko byli z wszystkiego rozliczali innych, ustalali ceny, ustawiali warunki, ale żebyśmy tak z potoczności, ze skłonności takiej naturalnej, spontanicznej serca byli sługami. Jezus mówił o sobie, przyszedłem, żeby służyć. Maryja, jak w pierwszych słowach w Biblii Maryja mówi, jestem służebnicą pańską. I to właśnie może powtórzę jeszcze raz. Dlatego ktoś ma jakąś blokadę, że chce od Pana Boga dary, który nie planuje przekazać dalej. I wtedy się takich darów nie dostanie. Pan Bóg nam daje po to, żebyśmy przekazywali dalej. On nam służy, On nam usłuży, On jest rzeczywiście, nogi nam obmyje, ale żebyśmy my taką postawę też przyjęli do serca i z nią przeszli przez świat, doświadczając tego obiecanego nam szczęścia. Amen.